Saga Egmont przedstawia Jarosław Klonowski, Ognie Świętego Wita. Czyta Roch Siemianowski. Księga pierwsza. Czarownica. Wstęp. 4 marca roku pańskiego 1488. Bydgoszcz. Służba uwijała się jak w ukropie. Dwóch rosłych parobków wniosło masywny stół, przywleczono też krzesła. Dla sędziego, pisarza sądowego oraz dla pana starosty bydgoskiego, Andrzeja Jędrzeja Kościeleckiego. Na stole ułożono arkusze czerpanego papieru i pióra, obok stanął kałamarz, lichtarze ze świecami oraz butelczyna wódki i kilka kubków. Czterech mężczyzn wniosło wielki kloc z żelaznym pałąkiem. Następnie zamontowali w otworze sufitu koło odwozu, z którego zwisały grube jak ramię mężczyzny powrozy. Dwa pozbawione okiennic okna osłonięto kotarami. Parobkowie zapalili świece. Wnętrze bydgoskiego ratusza wypełnił miękki, stłumiony blask i zapach łoju. W tym samym czasie przed drzwiami ratusza zaczął gromadzić się tłum. Po chwili można było usłyszeć pierwsze okrzyki, bo zasłonięte kotarami okna wychodziły wprost na ulicę. Przeważał język polski. Choć słyszało się też zwroty niemieckie. Do środka weszło kolejnych dwóch ludzi. Ich długie cienie padały na pobielone ściany. Pierwszy był krępym, mocno zbudowanym mężczyzną o szorstkim spojrzeniu zimno-niebieskich oczu, spoglądających za pokrytego cienkimi żyłkami zakrzywionego nosa. Jego głowę pokrywały krótkie, szpakowate włosy. Delikatne zakola i łysina na czubku głowy dodawała mu powagi. Miał na sobie pikowaną gęstymi ściegami fioletową jopulę z wywatowanymi rękawami, ozdobioną na piersi złotym łańcuchem, grubych jak palec ogniwach, a na nogach proste nogawice. Cichym głosem rozmawiał z drugim człowiekiem, młodzieńcem, odzianym w długie hopelande z czarnego jedwabiu. Służący usiłowali wychwycić choć słowo, lecz toczona po łacinie rozmowa najwyraźniej nie była przeznaczona dla ich uszu. Drugi, szczuplejszy, na oko 30-letni mężczyzna, którego piwne oczy sprawiały wrażenie bezczelnie roześmianych, kaleczył wymowę twardą, słowiańską wymową. Można było wyczytać ze spojrzenia, że czuje się nieswojo. Starał się jednak zachowywać twarz w obliczu starszego towarzysza. Zwłaszcza, że bądź co bądź jako starosta, był zwierzchnikiem bydgoskiego burgrabiego i podstarościego, któremu towarzyszył. Raz po raz podrzucał opadające na twarz płowe włosy i szarpał gustownie przycięte wąsy. Mimo wysiłku nie potrafił ukryć wzburzenia, które targało nim od dwóch już dni. Najgorsze zaś było, że z nikim nie mógł się troskami podzielić. Pan Andrzej Jędrzej Kościelecki czuł się samotny jak nigdy dotąd. W dodatku na nerwy działały Kościeleckiemu zwisające nisko do ziemi koronkowe rękawy szaty, czy jej fałdy ciągnące się po bokach. Drogie perfumy nie potrafiły skryć zapachu potu wydzielanego przez ciało zdenerwowanego mężczyzny. Miał wrażenie, że trzydniowy zarost wchodzi mu pod skórę. Jego długie, pokryte żyłkami dłonie drżały, co próbował ukryć, łapiąc się za zwisający z biodra pas ze srebrnych płytek czy pochwę przytroczonego do pasa miecza. Przyczyną zdenerwowania była kłótnia, którą odbył ze swoją kochanką. Na domiar złego dziewczyna nie dawała od tej pory, to jest od dwóch już dni, żadnego znaku życia. Nie sądził, że tak łacnie da sobie zajść za skórę. A jednak Mimo toczonej rozmowy myśli Kościeleckiego cały czas pomykały do młodej, rudowłosej mieszczki. Od niechcenia tylko odpowiadał burgrabiemu. Co się z nią dzieje? Zdrowa li ona? Zapytywał sam siebie Andrzej. Może po prostu znudziła się kochankiem i poszukała sobie kolejnej zdobyczy. Mężczyźni podeszli do stołu. Burgrabia nalał do kubków gorzałki. Przepłukanie gardła dodawało animuszu. A cóże to takiego? Spojrzał na podwieszone pod sufitem koło. Wzorowałem się na tym, co obaczyłem onegdaj w Toruniu, odparł drugi mężczyzna. To narzędzie tortur jest zmyślną produkcją własnej roboty. A to li jak ustrojstwo to działa? Zapytał starosta Kościelecki. Przed indagacją roznegliżowaną czarownicę ustawia się na klocku, a nogi mocuje się powrozem, bardzo mocno związując. Na plecy wkłada się szpongę. Szpongę? Takie grabie z żelaznymi zębami. Mają w ciało na plecach wchodzić i najprzód doległość wielką, a potem i krwawienie powodować. Wiąże się nieszcząśnicę pasami na krzyż, o tu na piersiach, a końce wiąże się z powrozami zwisającymi z koła. Sędzia zadaje pytania. A jak kobieta nie chce, to wiadomo, każe się parobkom siedzącym na górze, żeby ciągnęli koło. Powrozy obwijają się w koło walca, pociągając za postronki u rąk. Kości w ramionach trzeszczą i... Starosta wzniósł rękę do góry na znak, że nie zamierza słuchać dalej. Zdało mi się, że to tylko wstępne przesłuchanie, zauważył. Bo tak jest, wzruszył ramionami burgrabia. Po prawdzie ceklarz dopiero nazajutrz z Torunia zjedzie. Ale do tortur na pewno dojdzie. Nie ma więc co czasu mi trężyć, żem zamyślił. Potrzeba najprzód mieć narzędzie, żeby przesłuchanie się odbyło. Coś taki pewny, że na męki ją weźmiem. Procesów takowych tu się nie widziało przecie. No, jakżeż to? Maleficja? Na Kujawach? W Koronie? To rzecz niezawodna, biorąc pod uwagę wszelkie przewiny i lice. Nie kazałbym montować całego ustrojstwa, gdybym pewny nie był, że do kondemnaty dojdzie. A nie mogli sprawy przedstawić sądowi ławników? Albo jakiemu księdzu? Skrzywił się starosta, przechodząc na Polski. Zostawiać ją burgrabiemu, do tegoż samowtór jeno ze mną? Niestosownym jest łacno. Służba właśnie wyszła i mogli rozmawiać swobodnie. Andrzej nie przepadał za łaciną i kiepsko się nią posługiwał. Widać, nie mogli inaczej, wzruszył ramionami drugi mężczyzna. Zali i mnie odciągnięto od spraw ważkich, Andrzeju. Kościelecki spojrzał ostro w oczy kompana. A co ty, co to miało znaczyć? Spytał. Czy mnie oby uszy nie mylą? Usłyszałem w głosie twym przytyk jaki? A co ja takiego wyrzekłem? Wybąkał niebieskooki. Poczuł, że głos grzęźnie mu w gardle. Kazał obserwować pana Andrzeja swoim najlepszym ludziom i to bardzo dyskretnie. Czy możliwe, żeby starosta coś podejrzewał? Nic już, odparł Kościelecki. Zupełnie nic, panie Bartłomieju Nieciszewski. Zabrzmiało to po prostu, jakobyś doskonale wiedział, co i kiedy robię. Ale może to ja przesadzam. Zdrożony jak pierun jestem. Potwornie. Słabo ostatnio sypiam, jakby mnie jaka mara nocna nawiedzała. Nieciszewski złapał starostę. Kościelecki aż zadrżał w odpowiedzi na tę niespodziewaną poufałość. Jesteś ostatnio nie swój, Andrzeju. Czy się eżby nie przepracowujesz? Zapytał Bartłomiej. Nic to, odrzekł starosta. A co, znikasz na całe dnie? Ludzie zaczynają gęgać. Kościelecki wyrwał się z uścisku. Niech gęgają, mruknął ponuro. Co i z kim robię, moja to sprawa i troska. Niech ci, co mi despekt czynią, na siebie sami obaczą. Burgrabia posłał w jego stronę nieprzyjemnie śliski uśmiech. Oczywiście, panie, odparł, zderzając się spojrzeniem ze starostą. Ale to, co robisz, nie służy najlepiej familii kościeleckich. Andrzej nie mógł uwierzyć w bezczelność mężczyzny. Choć to oczywiście ani moja sprawa, ani moja troska. Wycofał się Nieciszewski. Starosta skwitował jego słowa szybkim skinieniem. Ach, te podziomki! Zbyt często zajmują się czyimś opolem, zamiast własne uprawiać, oznajmił. Chadzają takie od karczmy do karczmy i zamiast pieśni nabożnych śpiewać, im jeno w głowie gądki i piszczki. I potem, proszę, mamy dopytki, procesy. Mi się to nice, panie burgrabio, co się tu wypowiadać będzie, nie widzi. Z tymi słowami powiódł spojrzeniem po pławiącej się w blasku świec sali. Bartłomiej wzruszył ramionami. Nic nie możemy uradzić. Tę kobietę oskarżono o species venefica, o diabelski afekt, o durzenie sąsiadom i paskudowanie naokoło. To wszystko poważne zarzuty. Oskarżający nie wystąpi publicznie, żeby zarzut zrepetować, zauważył starosta. Ten proces to zwykła farsa. A jakie to ma znaczenie? Prawo takich chroni, a my jeno możemy takiej czeredzie zadość uczynić, żeby się gmin odgniewał. Jako burgrabia bydgoski muszę przeprowadzić proces. Nawet jeśli uważam, że, tak jak mówisz, jest to zwykła farsa jeno. Nalał staroście do kubka, po czym obaj zgodnie wychylili gorzałki. — Kimże jest właściwie oskarżona niewiasta? — spytał wycierając usta Kościelecki. — Mieszczanką, z dobrej bydgoskiej rodziny, dobrze wydana za jednego z cechowych. Małżeństwo było bezdzietne — odrzekł z trudem przełykając ostry napój Bartłomiej. — Było? — Było. Przypuszcza się, że oskarżona dur przyprawiła mężowi. To jadem. Wszystko mam w akcie oskarżenia ukazane. Kościelecki drgnął. A ojcowie oskarżonej też czekają przed ratuszem? Cała rodzina czeka. Jeno w ciemnicy. Na swoje własne dopytki. Jak to? Też są oskarżeni? Cała sądzonej rodzina skazę ma? Burgrabia pokiwał niechętnie głową. Odwrócił twarz, a potem podszedł do drzwi. Rozlał na wymoszczoną sianem podłogę resztę tego, co zostało w jego kubku. — Przyprowadzić czarownicę! — nakazał nieznoszącym sprzeciwu głosem. Oczy mężczyzny iskrzyły się po wypitym alkoholu. — I dajcie mi no jakąś wierzchnią szatę. Nie jestem odpowiednio do okazji przyodziany. Po dwóch pacierzach przed oblicze sędziego sprowadzono kobietę. Wiodło ją dwóch mężczyzn w kolczugach i kapalinach, ze strzałą starosty przecinającą krwistą czerwień tunik. W międzyczasie Bartłomiej przywdział długi żakiet o rozciętych rękawach. Wprowadzono też do sali zgromadzonych wkoło ratusza i na ulicy bydgoskich mieszczan. Nikt nie zwrócił uwagi na przerażenie, jakie pojawiło się na twarzy pana Andrzeja, gdy ujrzał wprowadzoną, szamoczącą się kobietę. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to jej włosy. Rude kędziory zdobiły głowę niewiasty, przyodzianą w rozchełstaną na pełnych piersiach koszulę. Rozwichrzone kłaki były tak gęste, że zmierzwione zakrywały całą twarz. Przyciskany do kruchego ciała materiał giezła był splamiony krwią. Brunatne plamy wyglądały niczym wielkie orientalne kwiaty. Kobieta przez chwilę zmagała się z blaskiem, rażącym jej przywykłe do ciemności oczy. Chorobliwy blask bił z zielonych źrenic. Białą niczym lód skórę pokrywały rozgałęzienia świeżych blizn. Kobieta szarpała się. Nieciszewski rozkazał strażnikom ją wypuścić. Uwolniona dała kilka niezdecydowanych kroków do przodu, po czym stanęła. Zachwiała się, dłońmi obmacała powietrze. W tej samej chwili spostrzegła Andrzeja. Na początku posłała mu nic nierozumiejące spojrzenie i nieme pytanie wykrzywionych warg. Potem zerknęła bardziej ufnie w oczy mężczyzny. Napotkała kamienny wzrok. W jej oczach stanęły łzy. Na szczęście dla starosty twarz kobiety zakrywały rozczochrane włosy. Usiłowała coś powiedzieć. Wygrały jednak przerażenie i zmęczenie. Dygotała na całym ciele. Zęby jej dzwoniły. — Czy wiesz, czemu cię tu przywiedziono, Katarzyno Kucharczykowa? — zapytał, unikając wzroku starosty, Bartłomiej. Okrążył stół i zbliżył się do krzesła. Zakreślił palcami łuk na powierzchni blatu, po czym opadł na siedzenie. Palce wplótł w kółka wielkiego złotego łańcucha zdobiącego szyję. Oparł plecy na oparciu niewygodnego, przypominającego kształtem kielich krzesła. Nieciszewski nie mógł się powstrzymać. Łypnął okiem w stronę Andrzeja, by sprawdzić jego reakcję. Młody mężczyzna wyglądał przez moment niczym zgarbiony, brzydki muł. Burgrabia rozejrzał się na boki. Wszystko idzie zgodnie z planem, pomyślał. Sprawa zaczyna żyć własnym życiem. Prostaczkowie nie lubią czarów. Już teraz szepczą, coraz bardziej wściekli na tę biedną, Bogu ducha winną kobietę za sam fakt jej istnienia. Burgrabia poczuł nagłą niechęć do sytuacji, w której się znalazł, i złość. Co sobie wyobrażał brat Andrzeja, Mikołaj, i jego siostra Barbara, kiedy rozkazali Nieciszewskiemu najpierw śledzić starostę, a następnie, gdy już odkrył, co było do odkrycia, zlecili mu wymyślenie całej tej, pożal się Boże, intrygi. Zatopił wzrok w barwnej kotarze. Materiał dzielił ukryte za zasłoną okno na dwie części. Kotara przedstawiała powiązane w supły herby miasta Królewiec oraz wyszyte złotą nicią łacińskie słowa, będące, według miejscowej legendy, powtórzeniem zdania wypowiedzianego przez Kazimierza Wielkiego, gdy nadawał miastu magdeburskie prawo. Materiał był stary i podarty, prawdę mówiąc nie wyglądał godnie. Mimo to wzór na nim w jakiś niepojęty sposób fascynował burgrabiego. Zmieszał się, gdy zrozumiał, że spostrzeżono jego zadumę. Wszyscy dziwowidze umilkli, spoglądając na niego. Cisza pękła prawie natychmiast. Wkoło zawrzało. Tłum, który zebrał się w ratuszu, wykrzykiwał niezrozumiale. Były tam kobiety, bawiące dzieci na rękach, mężczyźni w sile wieku i starcy, ledwo utrzymujący się na gruzłowatych nogach. Pomiędzy nimi stali przyodziani w czerwień kościeleckich zbrojni. Bartłomiej prychnął pod nosem. Czarownice zawsze przyciągają zainteresowanie. Dłoń burgrabiego wzniosła się w geście uciszenia. Co ty wyprawiasz? Zaklął w myślach. Jeden niepotrzebny ruch, głupie słowo, a wmiesza się Andrzej. I wtedy cały misterny plan obróci się przeciw Nieciszewskiemu. Żołnierze wykręcili ramiona oskarżonej. Jeden z mężczyzn szarpnął kobietę za włosy, zmuszając ją, by spojrzała w kierunku sędziego. Burgrabia dostrzegł grymas przebiegający przez oblicze kościeleckiego. Starosta stał jak wrośnięty w ziemię. Zgodnie z planem, nawet w chwili, gdy strażnik zmiażdżył twarz niewiasty pięścią, obleczoną wysadzaną ćwiekami rękawicą, Andrzej nie zareagował. Burgrabia spokojnie wyciągnął dłoń i pstryknął palcami. Pisarz sądowy oderwał się od spisywanego protokołu, prawie przewróciwszy kałamarz. Przeszukiwał pośpiesznie papiery zgromadzone przed nim, po czym wręczył Nieciszewskiemu akt oskarżenia, przygotowany dwa dni wcześniej. — Jesteś wdową, prawda to li? — zapytał kobietę burgrabia, choć dobrze znał odpowiedź. Nic dziwnego, że nie czekał na jej słowa. Wbił spojrzenie w dokument. — Otrułaś własnego męża — oznajmił z niezachwianą pewnością. Niewiasta spojrzała w twarz Bartłomieja z ogniem w oczach. — No, co tak patrzysz? – spytał burgrabia. – Został otruty. Widocznie biedak zmiarkował, czym para się jego połowica. Musiał więc z życiem się rozstać. Zerknął raz jeszcze przelotnie na akt oskarżenia. Wszystko tu jest, moje dziecko. Pod progiem, gdzie są chlewy, widziano cię, jak kopałaś rów, żeby założyć w nim czary. Oznajmił łagodnie, rozpierając się na krześle. I na trzeci dzień pomarło całe bydło. Widziano, jak odgrażałaś się na rynku mieszczce Jadwidze, żonie Szymona. A ona na trzecią noc doznała ataku apopleksji i do dziś dzień nie powróciła do zmysłów. Nie musiał czytać. Sam sporządzał dokument. Słowo po słowie. Kłamstwo po kłamstwie. Kobieta spojrzała wprost na Bartłomieja. Z jej spojrzenia nie można było nic odczytać. A może jednak coś? Śmiertelną, zimną nienawiść. Nieciszewski odchrząknął. Znaleziono też ugodę zawartą między tobą a diabłem, przez diabła opieczętowaną. Pisarzu Mikołaju, proszę o dowód. Skryba kiwnął głową i podał rzeczony dokument. Miał on postać pożółkłego zwitka papieru złożonego na trzy części. W rzeczywistości był luźnym fragmentem rachunku dotyczącego wydatków bydgoskiej kasztelanii i z diabłem nie miał nic wspólnego. Nie było jednak czasu na skrupulatne fałszerstwa. Występek czarostwa jest większy niż mężobójstwo, cudzołóstwo i złodziejstwo. Sędzia wypowiedział te słowa z opuszczonymi powiekami i osobliwym namaszczeniem. Nie omieszkał spojrzeć na starostę, który pobladł jak ściana. Czarownica bowiem odstępuje od Boga, diabłu się kłania, swą duszę i ciało na wiekuiste potępienie diabłu odsprzedając. Dlatego oskarżanie o podobne czyny powinno być w dwójnasób ostrożne. Wielki grzech popełnia ten, kto oskarża z czystej zawiści lub zazdrości. Katarzyna potrząsnęła głową. Nie odrywała wzroku od starosty. On również na nią spozierał, lecz w spojrzeniu tym nie było ani odrobiny litości. Wzrok Andrzeja może oznaczać tylko jedno, pomyślała ze zgrozą. Już podjął decyzję, nie będzie się mieszał, choćby ją mieli spalić. Bartłomiej dał znak dwóm aktorkom, aby rozpoczęły swoje przedstawienie. Przebrane za bydgoskie mieszczki zmierzyły sędziego spojrzeniem od stóp do głowy. Następnie wystąpiły z tłumu z rękami zaplecionymi na piersiach. Obie spoglądały surowo spod ściągniętych brwi, przez co stosunkowo ładne buzie stały się nagle szpetne. Przemaszerowały przez salę, prowadzone zdziwionymi spojrzeniami pozostałych mieszczan. Burgrabia zachichotał pod nosem. Byle nie przesadziły. Znalazł te dwie w wędrownej trupie inowrocławskich wagantów. Były wszechstronnie utalentowane. Posługiwały się na równi gestem, mimiką, tańcem, akrobatyką, jak i kuglarstwem. Potrafiły recytować, opowiadać i śpiewać. Nieciszewski zauważył kobiety podczas przedstawienia na rynku w Inowrocławiu. Starsza grała Maryję. Młodsza Marię Magdalenę, w którymś z przedstawień liturgii Wielkiego Tygodnia. Pan burgrabia uratował trupę przed rozwścieczonym tłumem, podburzeni przez inowrocławskich franciszkanów mieszczanie, oburzeni, że w przedstawieniu grają kobiety, obrzucili wagantów wyzwiskami i obierkami. Prawie doszło do rękoczynów. Nic dziwnego, że z tak wielką ochotą trupa przyjechała do Bydgoszczy. W końcu nie co dzień zdarza się możliwość odwiedzin umożnego protektora, a tym bardziej wspomożenie go w potrzebie. No i nie bez wpływu pozostawał fakt, że to Bartłomiej opłacał kwatery. Nieciszewski teraz już nie był pewien, czy jego pomysł był taki dobry, jak mu się na początku wydawał. Aktorki były świetne w roli biblijnych świętych. To już udowodniły. Ale tu nie chodziło o występ na miejskim rynku. Czy poradzą sobie w bardziej ziemskim dramacie? Widziałam tę kobietę, jak na odlew się żegnała. Odezwała się starsza z kobiet o trochę bardziej pomarszczonej twarzy. A jak ksiądz kropidłem chlustał, prędko na stronę odeszła, co by się ogniem nie zająć. Widziałam, jak przyjacieliła się z psami, a one jej odpowiadały obdarzone przez wiedźmę ludzką mową. Wykrzykiwała imię diabła, dodała młodsza. Na własne uszy słyszałam. Tylko spokojnie. Zniósł pojednawczo dłoń burgrabia. Rudowłosa rzuciła się do przodu z krzykiem. Zbrojni zareagowali natychmiast. Szarpnęli kobietę za ramiona i przycisnęli do klepiska. Kiedy wykręciła głowę do góry, ujrzała, że pan Bartłomiej wstaje od stołu. Zerknęła w stronę starosty. Mężczyzna mierzył ją obojętnie wzrokiem, stanąwszy w wielkopańskiej, obróconej bokiem pozie. — Miarkujcie się, dobrzy ludzie, dość! — zawołał do strażników Bartłomiej. — Puśćcie natychmiast tę nieszczęsną kobietę!
— To była ona!
— zawył nagle jakiś mieszczanin, wskazując Katarzynę. — Jak mi Pan Bóg miły! To ona przyprawiła moim dziadkom kołtuna i doległość dorosłym! — Ty, mały śmierdzący pentaku, jak się nie myje głowy, to się robią kołtuny! — wysyczała, nie mogąc dłużej znieść kłamstw. Odrzuciła głowę na bok i spojrzała morderczym wzrokiem na mężczyznę. Bydgoszczanin zadrżał i cofnął się. Rzucił szukającym wsparcia spojrzeniem na zbrojnych, lecz ci stali niewzruszeni. Choć kucharczykowa obiecała sama sobie, że będzie milczeć, słowa same cisnęły się do ust. Wy małe, cuchnące opleśniaki, wykrzyknęła. Gady, nie warte nic prosiaki. Co ja wam zrobiłam? No powiedzcie, wy cholerne wypierdki. Obrzuciła zaperzonym spojrzeniem zbrojnych. Widząc, że się cofnęli, ruszyła do drzwi. Na co strażnicy zastąpili kobiecie drogę. Odepchnięta z powrotem, zachwiała się i spojrzała wyzywająco w twarz Kościeleckiego. A ty, co tak stoisz jak ta łajza? Zali wżdy nic nie zrobisz? Jakżeś na podłaziny do mnie przychodził, to ci się gęba zamknąć nie chciała. Głos Andrzeja był zimny jak lód. Nie wiem, o czym mówisz, kobieto. A jeśli dłużej będziesz się do mnie zwracać tym tonem, pożałujesz. Jak to nie wiesz? A, rozumiem. Teraz to o mnie nic nie wiesz, parsknęła wulgarnie. A jak rozkładałam przed tobą przez 4 miesiące nogi, to wiedziałeś? A ty... zerknęła na Nieciszewskiego. Jak przyszłam z podejrzeniem, że ktoś do strawy mojego męża świętej pamięci, to mówiąc uczyniła znak krzyża, na co cała sala aż westchnęła, dodał to jadu, palcem nawet nie kiwnąłeś. To nie należało do mnie. Głos burgrabiego przeszedł nagle w krzyk. Trzeba było z tym iść do Rady Miejskiej, nie do mnie. A myślisz, że nie byłam? Warknęła. Do ciebie mnie po piśniku jeden posłali. Myślę, że sama go otrułaś, mruknął Bartłomiej. To właśnie myślę. Dość tego, przyjaciele, wykrzyknął ktoś z tłumu. Ludzie rozstąpili się na boki. Pan Andrzej podziękował w duchu za to zrządzenie losu. Z tłumu wyszedł odziany w biały habit siwowłosy mężczyzna. W dłoniach trzymał czarny szkaplerz. Dość tych bluźnierstw, dodał przeżegnawszy się. Mnich był siwy jak gołąbek. Palce przełożył przez płócienny pas przepasający szatę. Jego ostro wykrojone policzki pokrywał liszaj, a agrestowe oczy sprawiały wrażenie mętnych, jakby mężczyzna był zamroczony. Burgrabia posłał mnichowi miękki uśmiech. — Kim jesteś, dobry człowieku? — skrzywił brwi. — I dlaczego nam przeszkadzasz? Nie widzisz, że to świecki sąd? Zwoł mnie brat Marcin, mości burgrabio. Zakonnik skłonił lekko głowę, ukazując krążek wyciętej na czubku głowy tonsury. Przybywam z domu zakonnego braci Cystersów w Koronowie. I tak się składa, że posiadam dowody świadczące niezbicie o winie tej kobiety. Dlatego zabrałem głos, bojaźnią Bożą powodowany. To na co czekasz? Rzucił ktoś z tłumu. Na to... aby wszyscy dobrzy ludzie wyszli, odparł spod opuszczonych powiek. To, co mam do powiedzenia, jest skierowane jedynie do uszu pana starosty i burgrabiego Nieciszewskiego. Co masz do powiedzenia, powiedz tu i teraz, rzucił Nieciszewski. Przy wszystkich, to publiczna rozprawa. Zakonnik przez moment się namyślał. Nie wiem, czy mogę. To twój obowiązek, napomniał mnicha starosta. Dobrze zatem. Dalej Bóg nie stanie się z tego żadna krzywda. W tym już nie twoja głowa. Cysters pokiwał głową, czując, że ciężar spada z jego sumienia. Czarownice z dawien dawna na swoje miejsce wybrały grabin. To blisko Byszewa, gdzie dawniej swą siedzibę miał mój konwent. Kiedy w Dolinę Brdy przybyliśmy, zakładając nowe miasto, Koronowo, nasz opat, powodowany uczuciem troski o niemówiątka, powziął decyzję o przepędzeniu wiedźm. Tak też się stało. Czarownice uciekły. Lecz wiem z wiarygodnych źródeł, gdzie znalazły przytułek. Długo błądziły, w końcu zjechały na miotłach do Bydgoszczy, aby tu ludzi w oszalenie wprawić i zło swe wyczyniać. I ty temu dajesz wiarę? Kościelecki nie wierzył własnym uszom. Czy wierzę? Bardziej niż wierzę. Duchowny mówił coraz szybciej. Jego słowa pełne były skrytej uszczypliwości i zawiści. Zapytaj, panie, miejscowych Bernardynów. To oni mi powiedzieli o dzisiaj się odbywającym sądzie. Oni też wiedzą, gdzie czarownice od lat mają swój przyczółek. To miejsce w bydgoskich Karpatach, podla Drogi Kujawskiej. Od lat jędze różne czary odprawiają pod nosem kolejnych kasztelanów. A to pomór na miasto sprowadzają, to choroby na bydło rzucają, to pożary powodują. Bywało, powiadali mi bracia Bernardyni, że kominy zatykały, a wodę czerpaną do piwa wyrobu psuły. Masz tu, panie czarownic, dostatek, a jedną dziś sądowi poddawaną widzę. Wystarczy w oczynki takie zajrzeć, jeśli kto Boga w sercu nosi zamiast lęku. Katarzyna spiorunowała Cystersa spojrzeniem, o którym mówił. Jej dłonie zacisnęły się w pięści. To w guście Bernardynów, pokręcił głową burgrabia. Na ustach mężczyzny widniał kwaśny uśmiech. Jeno o piwie myślą. No dobrze, wtrącił starosta. A jak to się ma do oskarżonej? Zapytaj lepiej, panie, skąd jej rodzina pochodzi, odparł dziwnie łagodnym głosem zakonnik, bo jej nazwisko z niczego się nie wzięło. To nazwisko należało do jednej z czarownic wygnanych przez byszewskiego opata. A z tego, co mi Bernardyni powiedzieli, rodzina Katarzyny Kucharczykowej wywodzi się właśnie z Byszewa. Zbieg okoliczności? Przypadek? Ja tam w takie przypadki wiary nie daję. Niewiasta, którą sądzicie, nie jest stworzeniem Bożym. Zaraz, wtrącił Andrzej. Przecież burgrabia powiedział, że oskarżona była mężatką. Ale nie przyjęła nazwiska męża, odparł Bartłomiej. Bardzo niezależnej myśli, uśmiechnął się przelotnie zakonnik. Jak wszystkie czarownice, we wszystkim ma własne zdanie. Jeszcze nikt nie udowodnił jej winy, zaprotestował starosta. W rodzinie Kucharczyków czarostwo było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Po kądzieli, rzecz jasna, potrząsał głową Cysters. Od was, moi drodzy panowie sędziowie, zależy, czy na pokoleniu Katarzyny ta obraza boska się skończy. Czy też może chcecie, aby szatan na dobre w Bydgoszczy się rozgościł? To wasz wybór. Ale niech was Bóg broni, jeśli źle wybierzecie. Usta starosty poruszyły się jakby obdarzone własną wolą. Cichy głos, który z nich dobiegł, nie uszedł uwagi burgrabiego. — Cóże prawisz, panie? — zapytał. Zauważył, że wyraz uprzejmości całkiem zniknął z twarzy starosty. — Wszyscy wyjść! — Kościelecki wysyczał przez zaciśnięte wargi. — Jeno, zakonnik i burgrabia zostają. Wyprowadzić oskarżoną. — Ale — zaprotestował Bartłomiej. — Bez dyskusji! — powiedział mocniej Andrzej. — Mam z wami do pomówienia. Na osobności. — Co za teatr mi tu odstawiacie? — warknął starosta, gdy plecy ostatniego strażnika zniknęły za drzwiami. Nie bardzo rozumiem. Burgrabia naciągnął brwi. Oparty w krześle zaciskał mocno pięści. Ach, to co? Wskazał mnicha Andrzej. Pobrużdżone brzydkimi krostami policzki Cystersa spłonęły rumieńcem. Myślisz, że nie pamiętam, że to twój braciszek pojedynak, że za ojca mego poruczeniem stan kapłański poszedł? Że u Cystersów to było? No, co rzekniesz, Nieciszewski? Gdzie twój braciszek na nowicjat poszedł? Myślisz, że uwierzę w ten zbieg okoliczności? Grubymi nićmi szyta ta wasza historyjka. Bóg broń! Słyszałem o tej sprawie od Bernard... Usiłował obronić swoje stanowisko brat Marcin. Zawrzyj gębę, klecho! Parsknął Kościelecki. Brat naszego drogiego Bartłomieja, Mikołaj Nieciszewski, jest zakonnikiem w Koronowie. Na pewno go znasz. Więc bądź łaskaw nie opowiadać mi tu bajek. Nieciszewski! Burgrabia na okrzyk starosty zerwał się z miejsca. Pojedziesz do Kruszwicy. Zabierzesz ze sobą dziewczynę? Panie, ale... Jakie znowu ale? Dobrze wiedziałeś, kim jest dla mnie Kasia, że afekt nas łączy. Mi tu krwi nie psuj, bo dopiero się pokłopotamy. Co ty myślisz? Młody jestem w pozimie życia. To mi rozumu brak? Skąd? I po co tyle wiesz o mnie i kucharzykowej? Tego ja naprawdę nie wiem, ale wiedziałeś, tego pewny. Dlatego bez dyskusji mi tu. W Kruszwicy rządzi Jan Zoporowa, to mój krewny i swojak. Dziewczyna pójdzie do niego na służbę. A ty zadbasz, żeby niczego jej nie brakowało. Ani pościałki świeżej, ani odpłatków. Jasne? Starosta zerknął na Cystersa. Chcesz coś dodać? Zakonnik złożył dłonie jak do modlitwy i z marsową miną spoglądnął w podłogę. To dobrze. A włos ma jej z głowy nie spaść, burgrabio. Inaczej wrócimy do rozmowy, dlaczego do procesu doszło. A i tak, po powrocie zdasz mi dokładną relację z twojej rozmowy z moją matką. Nieciszewski poczuł, jak ciarki przebiegają mu po plecach. Głos całkiem uwiązł mu w gardle. Wiem, że maczała w tym palce, dodał Kościelecki. Ta kobieta bez opamiętania wtyka nos w moje sprawy. Proces już się zaczął, zauważył suchym głosem burgrabia. Będą plotki? Sekundował mu zakonnik. Odprawki za takie czyny, jakie się jej zarzuca, dać nie lża. Nic nie będzie się działo. Proces, pożal się Boże, świecki był. Dobrze, że tyle iża rozumu się we łbie Nieciszewskiego ostało, że mi tu kościelnej jakiej komedii nie zwołał. Ludziom się powie, że Katarzyna zmarła w ciemnicy. Uniknęła w ten sposób procesu, tortur i zapewne stosu. Ludziom się to bardzo spodoba. Powiedzą, że szatan czy inny spirytusek zabrał ją ze sobą. A nasz brat Marcin zaniesie tę wiadomość do Koronowa. To mówiąc, stanął na wprost zakonnika i zmierzył go z góry na dół. Znam ja ci koronowskiego opata Wiesława i obiecuję ci, że jeśli choć słowem piśniesz coś tu usłyszał, tak ci życie umilę, że pożałujesz spotkania ze mną. No, coś jaki markotny. Burgrabio, nalej no naszemu braciszkowi gorzałki, bo widzę, że coś jest nieswój. Jakbym mu jak